Dariusz Przywieczerski, jak informuje TVP Info, ma już być w drodze do Polski. Trwa ekstradycja człowieka, który był prezesem Uniwersalu, domniemanym mózgiem afery FOS i którego polski wymiar sprawiedliwości szukał przez 12 lat. Biznesmen cały czas mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził także podobno kilka firm, a z nami jest pan redaktor Witold Gadowski. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Cześć Boże, witam.
Mamy Dariusza Przywieczerskiego, który ma być w drodze do Polski. Afera FOS w tle, nazywana matką wszystkich afer. Czego ona dotyczy? Bo no, ona już jest w pewnym sensie historyczną, aczkolwiek czy ma swoje, powiedzmy, konsekwencje w dniu dzisiejszym?
Afera FOS to właściwie czubek góry, którą ja nazywam aferą transformacyjną. To tylko jedna z dróg, którymi wyprowadzano pieniądze z Polski, tak aby potem wracały one w postaci prywatnych pieniędzy tak zwanych biznesmenów, którzy inwestują w różne dziedziny i je po prostu przejmują. Afera FOS akurat wyszła, bo sprawił to przypadek. I ten przypadek to zeznania Józefa Tkaczika, niemieckiego maklera, który złożył je w prokuraturze w Köln. I Niemcy, nie wiedząc, co z tym zrobić, przesłali to do Polski w ramach pomocy prawnej, ponieważ uznali, że przestępstwa, jeżeli są popełniane, to nie są na szkodę państwa niemieckiego, tylko na szkodę państwa polskiego. Do Polski trafiło zeznanie Józefa Tkaczika z prokuratury w Köln i po jego przetłumaczeniu rozpoczęła się kontrola NIK w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, która doprowadziła do tego, że stwierdzono ogromne nadużycie. Skończyło się tym, że proces tak zwanych sprawców afery FOS ograniczył się jedynie do kilkuset milionów złotych. Postawiono zarzuty osobom, które nie były sprawcami kierowniczymi tej afery. Nigdy nie przesłuchano z uprzedzeniem Leszka Balcerowicza, który wtedy był ministrem finansów i de facto odpowiadał za kontrolowanie także FOS-u. Zarzuty dotyczyły jedynie jego zastępcy, pana wiceministra Sawickiego, który zresztą nie dostał sankcji żadnych. I nigdy też nie postawiono stan oskarżenia Dariusza Rosatiego, członka Rady Nadzorczej FOS-u. Nigdy też nie nastąpiło dotarcie do oficerów Zarządu Drugiego Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, czyli do oficerów wywiadu wojskowego, którzy projektowali i nadzorowali przeprowadzenie afery FOS-u, czyli gigantycznej, kilkumiliardowej kradzieży na szkodę państwa polskiego. Przed sądem stanął Grzegorz Rzemek, stanęła główna księgowa FOS-u Janina Him, jej zastępczyni Renata Pochankę, i stanął pan Komornicki, dealer Opla, który brał samochody nie płacąc, kupowane przez FOS, i jego partnerka Irene Ebbinghaus. I to są właściwie osoby, które odpowiedziały karnie za aferę FOS. To tylko pretekst i nigdy nie została ta afera wyjaśniona w sposób satysfakcjonujący, nigdy nie przeszedzono dróg pieniędzy. Ja spotkałem się jako chyba jedyny polski dziennikarz razem z Przemkiem Wojciechowskim. Spotkałem się z Józefem Tkaczykiem, spędziliśmy dużo czasu na tym, jak on opowiadał nam o inżynierii finansowej, bo on był maklerem FOS-u. Maklerem, którego oficerowie wojska potrzebowali wtedy, żeby poruszać się po światowych rynkach finansowych. Opowiadał nam o skali tej afery, opowiadał nam o wykresach prowadzących do prywatnych telewizji i do wielkich polskich biznesów, które prywatyzowały różne gałęzie przemysłu. No, nigdy te fakty nie stały się przedmiotem śledztw. Także przedmiotem śledztw nie stała się większość dokumentacji zgromadzonej chociażby w piwnicy prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Ja część tej dokumentacji przeglądałem, tam oczywiście pojawiały się znane nazwiska, takie jak Edward Mazur, Andrzej Kuna, Aleksander Żagiel, ich wspólne przedsięwzięcia zasilane pieniędzmi z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Te sprawy także nigdy nie miały swojego epilogu w postaci skazania winnych wielomiliardowych defraudacji. nigdy nie wyjaśniono na przykład przepływu pieniędzy FOS i około FOS do jednej z prywatnych telewizji, które działają do dziś na polskim rynku.
No właśnie, bo zwraca się uwagę, że ta afera jako matka wszystkich afer to była afera, na której mogła, czy na pieniądzach, z której mogła uwłaszczyć się dawna nomenklatura, nowi tak zwani biznesmeni, choć to pojęcie absolutnie no, nie przystaje do ludzi, którzy zajmowaliby się różnego rodzaju oszustwami, machlojkami, kradzieżą generalnie. No i oczywiście także służb specjalnych. Wspomina pan tu o jednej z telewizji. Janusz Szewczak mówi choćby o Banku Inicjatyw Gospodarczych, czyli Big Banku, o prywatyzacji sektora bankowego. Czy jest szansa, że ta ekstradycja no, coś dzisiaj jeszcze wyjaśni, wniesie? Mówi pan o nazwiskach Rosati, Balcerowicz. No, mówi pan o jednej z prywatnych telewizji. Czy czegoś się możemy jeszcze dowiedzieć dzisiaj? Czy po prostu no, było, minęło?
Muszę powiedzieć, że Dariusz Tytus-Przywieczerski to osoba, która łączy w sobie wiele afer. To nie tylko afera FOS. I nie był on mózgiem tej afery, tylko wykonawcą. Nigdy nie poznaliśmy zleceniodawców tych operacji, czyli oficerów, którzy nadzorowali te operacje. Ale Dariusz Tytus-Przywieczerski to także utworzenie pierwszego komercyjnego banku w Polsce, o którym też jako pierwszy mówiłem, jako dziennikarz o tej aferze. To jest utworzenie Big Banku, który wchłonął dużo większy bank gdański. Akurat tą operację Dariusz Tytus-Przywieczerski przeprowadził wraz z Bogusławem Kotem, niepozornym urzędnikiem Ministerstwa Finansów, który potem wyrósł na prezesa Banku Millennium, jak państwo już się orientujecie. Dariusz Tytus-Przywieczerski wykonywał różne zlecenia wojskowych służb specjalnych i o tych zleceniach można opowiedzieć, bo to także sprzedaż majątku Uniwersalu w aferze PZU, transakcje z firmą Kode z Krakowa, to także transfer pieniędzy PZPR-u do Stanów Zjednoczonych, czyli wykupywanie nieruchomości za pieniądze PZPR-u. Także Dariusz Tytus-Przywieczerski może być człowiekiem, który gdyby zeznawał, to może opowiedzieć o prawdziwych początkach III RP, i o prawdziwej roli ludzi, którzy dziś uchodzą za autorytety, a tak naprawdę byli zwykłymi złodziejami powiązanymi z establishmentem komunistycznym. To naprawdę bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o świadectwo czasu i świadectwo ogromnej afery finansowej, którą możemy nazwać początkiem III Rzeczpospolitej. Dariusz Tytus-Przywieczerski może zeznawać także o rosyjskich inspiracjach, a może i sprawstwie kierowniczym w wielu polskich aferach. To jest wątek nowy, który brzmi całkiem fantastycznie, ale ten wątek no, bardzo mocno przewija się w różnych operacjach. Mówiąc krótko, know-how do afer gospodarczych, chociażby takich jak FOS, przyszło z Moskwy.
Panie redaktorze, a czy Dariusz Przywieczerski pana zdaniem będzie chciał zeznawać? No bo on ma 2,5 roku więzienia. No wydaje się, że w tym kontekście to nie jest specjalnie dużo, że mógłby się dużo bardziej narazić, gdyby zaczął zeznawać.
No to jest pytanie. Czy państwo polskie będzie w stanie zabezpieczyć Przywieczerskiego i odpowiednio zmotywować? Zabezpieczyć, czyli nie dopuścić do tego, że zostanie zabity w celi, że będzie miał nagły atak serca i tak dalej. A dwa, zmotywować go, żeby pomimo tego niedużego wymiaru kary, jaki ma, zechciał zeznawać. Ja chcę przypomnieć, że jeżeli zaczniemy rozpatrywać inne afery, to Dariusz Tytus-Przywieczerski może dostać oskarżenia jeszcze w kilku innych aferach. Także to nie będzie to tylko 3,5 roku ten, na który jest skazany, ale może dostać także większe wyroki. To też może być pewna motywacja do zeznawania przez niego. On już jest człowiekiem wiekowym, to jest chyba 46. rocznik. Więc cóż, no, czy pęknie omerta komunistyczna, komunistycznej mafii, która rozkradała Polskę po 1990 roku? No zobaczymy. Jednym z czynników, który może przyczynić się do pęknięcia tej omerty, mogą być właśnie zeznania pana Przywieczerskiego.
Jak rozumiem, ta ekstradycja może powodować, że w wielu w tej chwili no, domach no, rozpoczął się strach, tak, przed ewentualnymi zeznaniami pana Przywieczerskiego.
No, myślę, że i w prywatnych telewizjach, które tak w Polsce znakomicie się rozwinęły, wielkie biznesy, a ich twórcy uchodzą za autorytety, już rozpoczął się niepokój, ale rzeczywiście w domach tak zwanych biznesmenów, którzy pouczają nas od kilkudziesięciu lat, także może być niespokojnie. Ja chciałbym, żeby te wszystkie sprawy wyszły na jaw, bo być może wtedy dorobilibyśmy się prawdziwej elity, prawdziwego biznesu i wyrugowalibyśmy z naszej gospodarki ludzi, którzy ciągle działają jako postkomunistyczna mafia.
Panie redaktorze, w tym kontekście też, ale w związku ze sprawami bieżącymi, jeżeli pan pozwoli, też kilka takich punktów. Otóż Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, przebywał w Nowym Jorku na zaproszenie Instytutu Badań Żydowskich i wziął udział w debacie, tu cytat, o antysemityzmie w Polsce XX wieku i według informacji prasowych miał powiedzieć na spotkaniu: my bierzemy na siebie poradzenie sobie z Kaczyńskim, a wam zostawiamy poradzenie sobie z Trumpem. Czy jest tutaj jakiś związek, jakaś paralela pomiędzy no na przykład działaniami KOD-u, Gazety Wyborczej i tego środowiska, a na przykład New York Timesa, który opublikował ostatnio anonimowy esej, jak sami to nazywają, ostro atakujący prezydenta Trumpa, w którym mowa jest o tym, że w Białym Domu działa siatka osób sabotujących działania prezydenta.
Megalomania Adama Michnika, przeciętnego publicysty, bardzo słabego myśliciela, no, sięga już zenitu. Właściwie jest to wprost proporcjonalne do tracenia przez niego wpływu w Polsce. Ja bym ją utracił całkowicie. Ja w tej chwili jestem w Sztokholmie. Jestem przed spotkaniem z Polonią tutaj szwedzką. Tu bardzo żywe są ciągle echa pobytu w Szwecji Stefana Michnika, zbrodniarza komunistycznego, a w cywilu przecież brata Adama Michnika. Niech Adam Michnik zajmie się swoją rodziną i swoim otoczeniem wywodzącym się wprost ze środowisk komunistycznych, a mniej Polską, która jest dla niego obca i której coraz bardziej nienawidzi. To jest najlepsza rada, jaką mogę mu przekazać. Nie przejmowałbym się już Michnikiem. Po prostu nie kupujmy Gazety Wyborczej, nie cytujmy wystąpień Michnika i jego kolegów. Starajmy się przywrócić w Polsce normalność, myślenie w polski sposób. Niech Polska wreszcie będzie rządzona przez ludzi wywodzących się z polskich elit, a nie z elit nawiezionych tu przez Sowietów. I to wystarczy. Ja wiem, że to są radykalne słowa, ale to oddaje rzeczywistość. Pan Michnik ma taki wpływ na Donalda Trumpa, jak ja na pogodę na Alasce. Także na szczęście to bym się tu nie przejmował, a w Polsce też ma coraz mniejsze wpływy. Niech zajmie się wyjaśnieniem afery Rywina, swojej roli w tej aferze, i to będzie z pożytkiem dla Polski.
Panie redaktorze, a niedawno w Parlamencie Europejskim została otwarta wystawa zdjęć, które przedstawiają protesty, jakie odbyły się w Polsce przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości i w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, także debata w tej sprawie. Wystawę zwiedził Franz Timmermans, pani Róża Thun bardzo dziękowała wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej za, tutaj cytat, niestrudzoną walkę o nasze wspólne wartości. W debacie uczestniczył też Bartosz Kramek na przykład. Jak pan patrzy na tego typu działania za granicą tych środowisk?
No jest rzeczywistość wirtualna, jest rzeczywistość prawdziwa. Prawdziwa rzeczywistość jest taka, że w Polsce żyje się coraz lepiej, a stan demokracji jest najlepszy od czasów okrągłego stołu. I to nie ulega wątpliwości. Właściwie nad tym nie ma co dyskutować, a każdy, kto nad tym dyskutuje, znaczy ma złą wolę. Bartosz Kramek, człowiek, który wzywał do obalenia polskiego rządu, polskiego parlamentu, człowiek, który przywlókł, był jednym z tych, którzy przywlekli do Polski Ludmiłę Kozłowską, który prowadzi Fundację Otwarty Dialog, która jak najszybciej powinna być poddana wszelkim możliwym kontrolom. To człowiek szkodzący polskiej niepodległości, tak podobnie zresztą jak pozostali inicjatorzy tego sztucznego zamieszania, które ma doprowadzić do tego, że spowoduje obcą interwencję w Polsce. Jak nazywa się ludzi, którzy chcą obcej interwencji w Polsce, to sobie dopowiedzmy.
A sędzia Igor Tuleja i pytania prejudycjalne, które przesyła i podobno coraz więcej sądów czy sędziów ma przesyłać do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pan patrzy na tego typu? No, zdaje się, zaprogramowaną akcję.
To jest zwykłe naruszenie obowiązków pracowniczych przez Tuleję i tym podobnych sędziów. Powinni podlegać postępowaniu administracyjnemu, powinni być karani za tego typu postawę i pozbawiani oczywiście statusu sędziego. Pan Tuleja już dawno przestał być sędzią i działaczem politycznym, podobnie jak inni, którzy stosują tego typu bunt wobec legalnego państwa polskiego. To jest tak, jakby Branicki z Rzewuskim na kolanach błagali carycę Katarzynę o jak najszybszą interwencję w Polsce. Tam więcej ta postawa, tylko kilka wieków później.
I ostatnie pytanie, panie redaktorze, sprawa panu bardzo bliska. Polscy prokuratorzy zakończyli wczoraj oględziny wraku Tu-154M w Smoleńsku. Dobrze, że pojechali, czy niedobrze? Jak pan postrzega te działania, no i w ogóle to, że wybrali się do Smoleńska?
Dobrze, bo każde działanie, które prowadzi do przybliżenia nas, do poznania prawdy o katastrofie w Smoleńsku, jest cenne. Niestety 8 lat borykamy się z tym, że państwo polskie jest zbyt słabe, żeby wymóc międzynarodowe śledztwo w sprawie Smoleńska i doprowadzenie do ukazania źródeł tego tragicznego zdarzenia. Może nasze państwo się wzmocni dzięki naszemu wysiłkowi i kiedyś dojdziemy do momentu, gdy słowo państwa polskiego będzie znaczyło, a procedury polskiego państwa będą obowiązujące przynajmniej na terytorium Polski. No może to osiągniemy, ale to jest długi proces i bez naszej pomocy, czyli nas wszystkich obywateli, to się nie uda. Musimy budować niepodległe państwo, bo jego stan, jak pokazują te wszystkie kwestie, nie jest najlepszy.
Redaktor Witold Gadowski, nasz gość prosto ze Sztokholmu. Spotkanie z Polonią dzisiaj. Jakieś zaproszenie jeszcze przy tej okazji, panie redaktorze?
Tak, zapraszam, bo za chwilę, właściwie za parę minut rozpoczynam spotkanie. Już jest pełna sala, ale jeszcze jak nas słuchają ludzie ze środowiska polonijnego, to zapraszam same do katedry tutaj katolickiej w Sztokholmie. W dużej, pięknej sali odbędzie się to spotkanie. To jest miejsce, gdzie funkcjonują polscy księża i polskie siostry. Piękne, dobrze zadbane, także i będzie kawa, będą ciastka, no i będzie spotkanie.
I będzie redaktor Witold Gadowski. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.